Drodzy Państwo, dzisiaj również komisja weryfikacyjna do spraw warszawskich kamienic, tak mówiąc ogólnie, do spraw nieprawidłowości podczas reprywatyzacji tychże warszawskich kamienic zaprezentowała taką propozycję raportu z prac swojej komisji. Na konferencji prasowej te kwestie prezentował przewodniczący komisji weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości, pan Sebastian Kaleta. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu tejże konferencji.
Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Departamentu, który obsługuje komisję, za wytężoną pracę w ostatnich kilku tygodniach, by zebrać wszystkie te bardzo obszerne materiały, którymi dysponujemy, i łączyć je w spójny dokument, który pomoże zobrazować skalę warszawskiej reprywatyzacji, a w szczególności jej patologii. Od powstania komisji na różnym etapie, w różnym zakresie komisja analizowała stan prawny około 1300 nieruchomości. I tutaj jest bardzo duża skala tej wykonanej pracy przez 2 lata, aby ustalić, czy dana nieruchomość w ogóle jest w właściwości komisji, czy też nie, czy są jakieś nieprawidłowości, które powinny być zbadane. Więc i teraz kwestia dotycząca najważniejszej kwestii, która Państwa zapewne interesuje. W raporcie, główna teza raportu, którą proponuję, polega na tym, by wskazać, że w latach 2007-2016 doszło do licznych zaniedbań przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, jej zastępców oraz kierowników Biura Gospodarki Nieruchomościami, osoby kierujące tym biurem, natury zarówno jednostkowej, jak i systemowej, a te błędy polegały na błędnym nadzorze nad procesem reprywatyzacji oraz ochrony majątku Skarbu Państwa, który leżał w gestii właśnie Biura Gospodarki Nieruchomościami. Główne te zaniedbania skupiały się na następujących kwestiach. Pierwsze to zaniechanie pełnych ustaleń faktycznych w poszczególnych sprawach, bo gdyby te wszystkie okoliczności ustalano, to wiele spraw byłoby rozstrzygniętych w sposób, który rozstrzygała komisja. Wydawanie decyzji reprywatyzacyjnych w sytuacji, w której miasto dysponowało wewnętrznie opiniami prawnymi, które wskazywało na niemożliwość reprywatyzacji, a mimo to dochodziło do reprywatyzacji. Tutaj oczywiście można się odnieść do sprawy, również która była poczyna wczoraj w Prokuraturze Krajowej w zakresie aktów oskarżenia o przejmowanie korzyści majątkowych, tak zwanego drugiego objęcia. Były opinie prawne, które były dyskutowane na posiedzeniu tak zwanego zespołu koordynującego z udziałem osobistym na jednym z zespołów Hanny Gronkiewicz-Waltz. I wprawdzie zespół wskazywał na, przychylał się do opinii biura prawnego, to okazuje się, że decyzje były wydawane w kształcie przeciwnym tej opinii. I nikt z kierowników, osób kierujących pracami BGN-u czy nadzorujących pracę BGN-u nie sprawił, ażeby na przykład te decyzje usunąć z obrotu, ażeby finalnie nie doszło do reprywatyzacji. Więc tutaj niewątpliwie poziom wiedzy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w zakresie tego problemu był bardzo duży. Jeśli chodzi o niemożność reprywatyzacji takich nieruchomości, tutaj mamy do czynienia z przypadkami Mokotowskiej 63, Mokotowskiej 40, Milipiatr 15 czy Mazowieckiej 12. W tych sprawach komisja wydawała decyzję. Trzeci punkt, który wskazuje na te zaniedbania, to przyjmowanie zlecenie przez panią prezydent Gronkiewicz-Waltz, prowadzenie takiej polityki reprywatyzacyjnej, żeby urzędnicy wydawali 300 decyzji pozytywnych rocznie. Mamy tutaj bardzo bogate zeznania urzędników, również archiwalne wypowiedzi pani prezydent, które wskazują, że to był taki limit, który prezydent Gronkiewicz-Waltz bardzo chciała, żeby był osiągnięty przez urzędników. Jak widzieliśmy z przesłuchań przed komisją, urzędnicy wskazywali na konieczność wypracowania tej liczby, wskazywali jako jeden z powodów, dla których być może nie sprawdzili wszystkich okoliczności w poszczególnych sprawach. Kolejny punkt to zaniechanie przez prezydent Gronkiewicz-Waltz prowadzenia czynności wewnątrzkontrolnych w ratuszu, które skutkowałyby sprawdzeniem, że postępowania reprywatyzacyjne mogą być prowadzone z błędami. Do 2017 roku te audyty były szczątkowe, skupiały się przede wszystkim na tym, głównie czy urzędnicy w odpowiednim czasie wydają decyzje, natomiast nie było merytorycznej kontroli. Dopiero do niej doszło w toku prowadzenia czynności audytowych w 2017 roku. Pamiętamy tę sprawę, że miasto szukało zewnętrznego audytora, w końcu powstała komisja i przeprowadzono audyt wewnętrzny, który pokazał liczne nieprawidłowości przez wiele lat w procesie reprywatyzacji. I oczywiście w projekcie tej tezy głównej chciałbym, żeby komisja wskazała, że te czynności kontrolne mogły być prowadzone o wiele wcześniej. Przywołam tylko Białą Księgę z 2015 roku, w której mowa jest o skali reprywatyzacji, ale nie ma mowy o czynnościach kontrolnych weryfikujących, czy decyzje były prawidłowe. A przypominam, wiele decyzji tych aferalnych dzisiaj już wtedy było w mediach bardzo głośne. I kolejny punkt to ignorowanie sygnałów o nieprawidłowości. Raport szczegółowo pokazuje na takiej, można powiedzieć, nawet linii czasu ten projekt, jakie sygnały były prezentowane w mediach, przez mieszkańców, jakie były podnoszone wątpliwości. I te wątpliwości nie prowadziły do prowadzenia czynności, które skutkowałyby uchylaniem błędnych decyzji reprywatyzacyjnych. Przecież wszyscy pamiętamy choćby sprawę Gimnazjum Przytwardy. W 2013-2014 roku było szereg publikacji prasowych, a dopiero powstanie komisji ujawniło to, co było de facto w dokumentach w tej sprawie. Tych spraw jest bardzo wiele i tutaj w szczególności te sprawy, które dotyczą kwestii poruszanych przez media, pani prezydent była wielokrotnie o te sprawy pytana w wywiadach prasowych i czy inne osoby, które kierują miastem. No i nie dało się z tych wypowiedzi dostrzec, ażeby odpowiednio potraktowano te sygnały o możliwych nieprawidłowościach. Kolejny punkt to wprowadzenie Rady Miasta Stołecznego w błąd w kilku sprawach kluczowych dla reprywatyzacji. Pierwsza sprawa, która w mojej opinii była wprowadzeniem radnych w błąd, to jest sprawa przeniesienia gimnazjum przy ulicy Twardej. Kiedy w lutym 2014 roku przenoszono gimnazjum, była bardzo gorąca dyskusja na Radzie Miasta relacjonowana przez media, ale nikt nie poinformował radnych pośród urzędników i kierownictwa ratusza, że w tej sprawie nie jest tak, że są roszczenia skumulowane w taki sposób, że musi dojść do reprywatyzacji. Z tego powodu, że na czas wydawania uchwały przez Radę Miasta roszczenia były w rękach kuratorów i radni nie byli o tym poinformowani, że w jednym przypadku 18-21 roszczeń było w rękach kuratorów i za kilkaset tysięcy złotych miasto mogłoby te roszczenia po prostu wykupić i się ich pozbyć i nie było likwidacji szkoły Przytwardej. Jak wiemy dzisiaj też informacji podawanych przez niektórych radnych, ponad 100 szkół zlikwidowano w czasach rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w latach do 15 roku, od 10 bodajże. I no w razie gimnazjum Przytwardej rzekomo zostało przeniesione, ale za gigantycznymi wydatkami i radni nie byli o tym poinformowani. Druga sprawa, w której wprowadzono radnych w błąd, to sprawa planu zagospodarowania przestrzennego placu Defilad. Gorąca dyskusja. Podniesienie, wskazanie dwóch wieżowców przy placu Defilad, które mogą być zbudowane ponad 200 metrów. W planie finansowym wskazanie kwoty 660 milionów do wykonania. Okazuje się, że radni nie byli poinformowani, że ten plan finansowy może nie być wykonany, bo na działki o wartości 140 milionów są roszczenia reprywatyzacyjne. Czyli radni nie wiedzieli o tym, że tego planu finansowego po prostu nie da się wykonać. Prawdopodobnie, bo wiemy, że te reprywatyzacje nie powinny być miejsca, ale w percepcji urzędników Hanny Gronkiewicz-Waltz były, a radni nie byli o tym poinformowani. To są przykłady. Tutaj jeszcze jest kwestia zaniechania ustaleń w zakresie możliwego kwestionowania powołań kuratorów, w zakresie w szczególności ustalenia, czy osoba żyje, dla której powołano kuratorów. Tutaj były liczne sprawy i były liczne dyskusje o opiniach, które wewnątrz ratusza krążyły. Nie było wypracowanej jednolitej polityki i niewątpliwie osoby kierujące BGN-em za to odpowiadają. I też brak reakcji na handel roszczeniami. Media od lat informowały, przez lata informowały o tych patologicznych transakcjach i dopiero jedna z radczyń prawnych w dzielnicy Śródmieście postawiła się niejako i poszła do sądu z tymi roszczeniami i dzisiaj wiemy, że w Sądzie Najwyższym uzyskała rozstrzygnięcie wskazujące, że taki handel roszczeniami jest niesprawiedliwy, jest niedopuszczalny. Jednak robiła to samodzielnie niejako i tutaj w tezie raportu ta kwestia powinna zostać zaadresowana. Również no nie da się obok przejść tej kluczowej kwestii społecznej, że były liczne sygnały o tym, co się dzieje z mieszkańcami i wszystkie działania, te działania, które były podejmowane, no były zdecydowanie niedostateczne w skali sytuacji, która spotkała mieszkańców Warszawy, bo gdyby te środki były adekwatne, wydaje mi się, że nie mielibyśmy przed komisją tych dramatycznych zeznań mieszkańców, a następnie w toku postępowań odszkodowawczych naprawdę tragicznych czasami opisów sytuacji, które spotkały mieszkańców i niewątpliwie w tym zakresie można było zrobić więcej. I teraz jeszcze dochodzi kwestia zarządzania mieniem komunalnym oraz kwestia dotycząca dyscypliny finansów publicznych i te wszystkie zaniedbania skutkowały systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji, które według prokuratury niewydolności towarzyszy, którym niewydolnością według komisji, ale według prokuratury, jak wiemy, utworzono wobec tej niewydolności system korupcyjny po prostu przez urzędników, że była tam mętna woda reprywatyzacji, w której idealnie odnalazły się osoby, które według prokuratury wyręczały korzyści majątkowe urzędnikom. Teraz pokażemy krótkie nagranie zeznań świadków przed komisją, którzy mówią o tym, o tej presji na wydawanie jak największej liczby decyzji reprywatyzacyjnych, a nie na ich jakość. Bardzo proszę.
Pan dyrektor Jan zgromił nas za to, że nie wyrabiamy norm, jest pierwszy kwartał, ale to dzisiaj w takim razie te 300 decyzji, które mamy zrobić do końca roku.
Kierownik Krzysztof R., naczelnik Rtuta J., no i dyrektor Jakub R.
Wydaje pani polecenie, że trzeba to zwrócić, tak?
Tak, że muszę gotować decyzję pozytywną i podpisać to.
Urzędnicy Anny Gronkiewicz-Hals ułatwiali przejmowanie takich nieruchomości.
Dostawaliśmy polecenia mailową bądź ustnie. Co miesiąc przypominali by było nam, że mamy wydać kolejne decyzje, bo brakuje nam do targetu jeszcze.
Co miesiąc przypominali podlegli pana Kuwerton, że za mało jest reprywatyzacji, tak?
Dokładnie.
W 2008 było zebranie i ogłosił pan Kuwer, że ma byli wydane 300 decyzji rocznie.
Czy informował, jaka jest przyczyna takiego polecenia surowego?
To jest na polecenie pani prezydent.
Komisja przysłuchiwa wielu świadków, ale to jest tylko kwestia dotycząca tej kluczowej presji na urzędników w wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych. I jest to jeden z elementów pokazujących, że ten system niewydolności właśnie funkcjonował w taki sposób, że urzędnicy pracowali pod presją, a niektórzy z nich, jak twierdzi prokuratura, wykorzystywali te okoliczności, ten brak nadzoru, w tym by przyjmować korzyści majątkowe. Tutaj to jest ustalenie nie komisji, ale prokuratury. Jak dobrze państwo wiecie, prokuratura informuje na bieżąco. I tu jest kwestia dotycząca, taka informacja statystyczna pokazująca skalę reprywatyzacji. Jak widzimy, oczywiście pani prezydent była najdłużej prezydentem miasta, jednak średnia roczna wydawanej decyzji jest w jej przypadku największa. Połowa wydanych decyzji, a okres objęty postępowaniami reprywatyzacyjnymi jest o wiele dłuższy niż 10 lat, bo kilkanaście lat wcześniej byli inni prezydenci. I teraz kwestia dotycząca odszkodowań, bo nie tylko reprywatyzacja miała miejsce w naturze, również w latach 2003-2016 wypłacano odszkodowania za nieruchomości, które nie mogą być zwrócone w naturze na podstawie odrębnych przepisów. I tutaj niemal 1 200 000 000 złotych wydano na te odszkodowania, w tym przede wszystkim Hanna Gronkiewicz-Waltz i urzędnicy wypłacili ponad 1 100 000 000 złotych. Czyli to jest zdecydowana większość tej kwoty tych odszkodowań w gotówce była wypłacona w czasie jej sprawowania funkcji. I co jest istotne, z tej gigantycznej kwoty grupa Roberta N., czyli można powiedzieć działalność Roberta N. dla najbliższych osób i jego klientów powodowała, że z tej kwoty 1 200 000 000 aż 123 miliony uzyskał bezpośrednio Robert N. dla swoich najbliższych lub dla osób z zewnątrz, dla których był pełnomocnikiem, w tym właśnie 71 milionów dla najbliższych z nim współpracujących osób, jak siostra Marzena K., współpracownik Janusz P. i bliskie konkubentki obu panów też uzyskiwały takie odszkodowania, więc są gigantyczne kwoty. Jak wiemy, według prokuratury te kwoty były uzyskiwane w zamian za wręczenie korzyści majątkowych. I teraz kwestia dotycząca liczb postępowań komisji. Komisja prowadzi czynności wstępne, potem jeśli są jakieś wstępne wątpliwości, są czynności sprawdzające, jeśli są one uprawdopodobnione, komisja wstrzyma postępowanie rozpoznawcze i takich postępowań sprawdzających było 354, obecnie w toku jest 209 i jest 122 postępowań, było i jest 122 postępowań rozpoznawczych, czyli tych właściwych postępowań administracyjnych. Teraz odbyło się 42 rozprawy przed komisją, przesłuchaliśmy 130 świadków i wydaliśmy przesłuchaliśmy również 112 świadków w postępowaniach rozpoznawczych dotyczących konkretnych nieruchomości. Również były przesłuchiwane strony i jest to 28 osób. Proszę dalej od statystyki. Jak państwo wiecie, przy komisji funkcjonuje społeczna rada, złożona z osób, które aktywnie przez lata informowały o zagrożeniach reprywatyzacji, o różnych wątpliwościach co do reprywatyzacji. Ustawodawca wskazał, że ten czynnik społeczny powinien być obecny przy pracy komisji i społeczna rada, mimo że to są społecznicy, którzy kosztem wolnego czasu po pracy, popołudniami, wieczorami przychodzili do ministerstwa, analizowali sprawy, patrzyli na ręce komisji i Z tego miejsca chciałbym wszystkim członkom Społecznej Rady serdecznie podziękować, bo pokazali prawdziwy duch samoorganizacji społeczeństwa. W świetle zagrożenia eksmisją wielu lokatorów po prostu się łączyło i prowadziło wspólną działalność, bo uznali, że tylko w ten sposób mogą uniknąć eksmisji.
Drodzy Państwo, to fragment konferencji prasowej pana ministra Sebastiana Kalety, przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Na konferencji został zaprezentowany projekt raportu związanego z pracami tejże komisji. Na tym